Ja kiedy czytam i studiuję Biblię i jakąś postać, to staram się ją od A do Z, żeby znaleźć zrozumienie jej imienia, z tego względu, że w języku hebrajskim imię zawsze mówi o naturze człowieka. Ono zawsze ukazuje tego człowieka, jakie ono jest. I w imieniu my możemy znaleźć, zobaczyć tego człowieka. U nas słowo Tomasz, jakiś tam Mariusz, to niewiele nam mówi. Ale w języku hebrajskim w tym jest treść, głęboka treść. I kiedy studiuję Słowo Boże, to staram się poznać tą osobę. Staram się zobaczyć, jak ona żyła w trakcie swojej służby dla Boga. Co jest tam dobrego i co jest tam złego. Oczywiście jest tu duże niebezpieczeństwo, że my się będziemy skupiać tylko na negatywnych cechach, a nie zobaczymy tego, co jest pozytywne. Oczywiście mamy rozpatrywać, mamy to widzieć, ale kiedy ja widzę daną postać i widzę upadek, widzę tam grzech, to jest dla mnie wykładnikiem i to ma do mnie powiedzieć, co zrobić, żeby nie popełnić takiego samego błędu jak on. Ale zawsze chcę w tej postaci zobaczyć, jak ta osoba służyła Bogu, jak ona postępowała, jak ona robiła. I jest niebezpieczeństwo, że my w ogóle na to będziemy tylko tak zwani czytaczami Słowa Bożego, ale z tego nie będziemy wyciągać żadnych treści, żadnych wniosków. Tak nie może być. Słowo nas zachęca, aby pamiętać nawozów, którzy głosili Słowo i rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiary. Tak naprawdę, jeżeli byśmy rozpatrywali różne postacie w Biblii, to chcę wam powiedzieć, że większość postaci w Biblii nie dokończyła biegu. Są postacie, które są takie klarowne i jasne, które do końca. Bóg Alfa i Omega się okazał, że dokończył, ale jest wiele postaci, którzy nie doszli do końca. I jest wiele postaci takich, którzy nie trafili celu. Tak to, że tak powiem, określę. I my nie możemy z tych postaci, nie możemy naśladować ich w tym złym, ale musimy brać to, co dobre i zobaczyć różne etapy ich życia, jak oni postępowali, jak się zachowywali. I mamy naśladować wiarę. Jest wiele książek mówiących o potężnych mężach Bożych. Jest taka książka wspaniała na rynku, generałowie Boga. Kto z was czytał tę książkę? Troszeczkę z was czytał. Ci, którzy nie, zapoznajcie się. Ci, którzy czytali, zapoznajcie się jeszcze raz. Dlatego, że tam bym zobaczył istotę rzeczy. Jak ci ludzie służyli, ilu doszło do końca, ilu naprawdę chwalebna Boża obecność w ich życiu było. Ilu zaczynało, ilu kończyło, ilu nie dokończyło. To jest niesamowite. Ale ta książka, ona bardzo dużo może nam powiedzieć. Ja się chcę powiedzieć o pewnej postaci, pewnym wozu, pewnym wzorze do naśladowania, pewnej postaci, która jest na kartach Słowa Bożego. To jest jeden z ojców, czy też przywódców, przodków narodu żydowskiego, ale my przez Chrystusa on jest również i dla nas. I on jest człowiekiem do naśladowania. Jego imię to brzmi Józef. Jak powiedziałem, chcę coś pokazać wam z tej postaci, jednocześnie, żebyś wychwycił swoje życie, gdzie jesteś, w jakim jesteś położeniu. Znaczenie imienia Józef brzmi niech przyda Bóg. Inaczej, czyli niech Bóg pomnoży. Co to oznacza, niech przyda Bóg? Zobaczcie, pokazane jest coś, że człowiek może mieć, ale do tego przydaje mu Bóg. Bo Bóg zawsze chce dawać obfitości. On się nigdy nie ogranicza. Boga nie możesz ograniczyć. My możemy ograniczyć Boga w działaniu względem nas poprzez niewiarę lub też poprzez to, że my nie chcemy. Bóg na siłę tego nie zrobi. Ale kiedy Bóg mówił, on dostał imię Józef, to w tym było coś już zawarte, taki w genach jego, kod genetyczny, duchowy, że Bóg chce przydać, Bóg chce pomnożyć. I teraz zobaczymy, w czym on pomnożył. Jak powiedziałem, to był jeden z przywódców Izraela, wielki mąż Boży. I kiedy analizujesz testament jego ojca Jakuba na marginesie, czy wy i czy starsze osoby już sporządziliście testamenty, czy nie? Ja się nie wstydzę wam to powiedzieć. Czy chcecie zostawić cykającą bombę dla swoich potomków? To jest bardzo ważna rzecz. I chcę wam na przykładzie tego Jakuba pokazać, że Jakub rozdzielił dziedzictwo. Rozdzielił to, co ma. I zauważmy, w 49 rozdziale jest to jego oświadczenie. No bo czym jest testament, jak nie wyrazem woli, oświadczeniem, wypowiedzianym oświadczeniem w obecności świadków, który ma moc prawną. I oczywiście on wtedy zaczyna obowiązywać, kiedy odchodzi z tej ziemi spadkodawca. A więc zobaczmy tego spadkodawcę Jakuba. I ten Jakub zgromadza swoich synów i zaczyna im błogosławić. Zaczyna im rozdzielać. W 49 rozdziale, w drugim wersecie jest mowa, że zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. Patrzcie, jak potężny mąż Boży, jakiego miał ojca Józef, że on mówi, ja wam powiem, co was spotka. Czy ty, rodzicu, możesz powiedzieć swojemu dziecku, co go spotka? Kiedy możesz powiedzieć, co go spotka? Kiedy jesteś przy Bogu. To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy jesteś przy Bogu, kiedy się o Niego modlisz i ty Jego wprowadzisz w Boże błogosławieństwo, w wymiar tego błogosławieństwa. I mówi, zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. I on po kolei z tym synom rozdziela. I możemy czytać, to analizować, ale kiedy zobaczysz błogosławieństwo dla tego ulubieńca, bo on był ulubieńcem swojego ojca, Józef, to zauważysz, że to błogosławieństwo chyba przekracza wszystkich innych. I w 49 rozdziale od 22 czytamy, że Józef jest płodną latoroślą, płodna latorość nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem. Ja zaraz do tego się odniosę, bo oprócz tego, że my to czytamy, w tym jest duchowy wymiar, w tym jest przesłanie duchowe. Niepokoją go, strzelają weń i zwalczają go łucznicy. Jednak łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie. Dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz oboka Izraela. Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, wszechmogący niech ci błogosławi. Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona, błogosławieństwa ojca twego, które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych, wyborne dary wzgórz odwiecznych, niech spłyną na głowę Józefa i na ciemię poświęconego wśród braci swoich. Cudowne błogosławieństwo. Kto by chciał takie błogosławieństwo? Gdybyście tak przeniósł na te czasy. Chciałbyś takie błogosławieństwo, czy też nie? Zobaczcie, generalnie jest zasada Boża, że błogosławieństwo największe otrzymywał pierworodny, ale w tym wypadku pierworodny coś uczynił bardzo hańbiącego i ojciec go pominął. Bardzo konkretnie mu powiedział, że nie będziesz miał błogosławieństwa pierworodnego. Do Józefa jest to cudowne. Dlatego czasami można tak pomyśleć, że nie zawsze jest tak, że ci, którzy na początku otrzymują, pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi. Ale zauważmy, że do Józefa jest mowa, że jest był płodną latoroślą. Czyli jeżeli ty coś sadzisz, to chcesz, żeby z tego tytułu był, żeby to się rozrastało, bo generalnie zasadą Bożą jest, że to wszystko ma wzrastać. Ziarno, ono musi wzrastać, wydawać owoc według swego rodzaju. I to musi być płodne, a więc to musi przynosić owoc. I wtedy będzie przynosił owoc, kiedy będzie nad źródłem. I czytamy, że on był nad źródłem. A więc duchowo, czyli on był, on brał z tej studni wody życia. Rozumiemy? Jeżeli Jezus mówi, niech to pragnie, przyjdzie i pije, a jak powiada Pismo, z jego wnętrza popną rzeki wód żywych. Przez Duchu Świętym jest to jednorazowe doświadczenie, którym jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, ale doświadczanie napełnienia Duchem Świętym jest to proces stały, którego możesz doświadczać cały czas. Jeżeli mówimy o Józefie, to on był cały czas zacumowany przy wodzie, czyli przy Duchu Świętym. I czytamy, że gałązki rozrastają się ponad murem. I kiedy zobaczysz gdzieś winogron, który jest przy murach, przy murze, to zobacz, że on pokryje cały mur i mało tego, on się nie ograniczy, ale on wystaje ponad mur. To jest bardzo duchowe. I kiedy ty, czy Bóg zamierzył, żebyś ty wydawał owoc, to te owoce będą szczególnie wydawane w trudnościach, w ucisku. Czym jest ucisk, jak nie tym, żeby wycisnąć z siebie to, co jest twoje? Halo? Amen? On ciebie wyciśnie. I z tego zostanie tylko to, co jest dobre. I kiedy mówimy o Józefie, to czytamy, że on wspinał się na mur, że gałązki jego były ponad murem. Dawid mówi, z tobą, Panie, przeskoczy mur. Czyli mur to jest wszelka przeszkoda. To są wszelkie przeciwności twojego życia, które mają ciebie zmobilizować do tego, aby je pokonać. I to będzie wysiłek. I w jakich okolicznościach ten wysiłek jego był uwidoczniony. Czytamy dalej. Niepokoją go, strzelają nam i zwalczają go łucznicy. Czyli widzicie, on miał przeciwności, ale jego łuk jest stale napięty. Czyli my możemy patrzeć na Józefa jako tego męża Bożego, który w tych ogromnych przeciwnościach był przy Bogu. Mimo, że miał wiele niesprzyjających sytuacji, to mimo to był przy Panu i on cały czas służył Bogu. Ja zaraz troszeczkę więcej na jego temat powiem. Jego łuk stale napięty, ramiona jego i ręce giętkie. Dlaczego? Dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz opoka Izraela. I my możemy mówić bardzo wiele, tak, Pan mówi, tak, Pan to robi, itp., itp. Zobaczmy, w jaki sposób Bóg objawił się w życiu Józefa. Co jest w nim takiego inspirującego do każdego z nas, dla każdego z nas, że my możemy wyciągnąć z tego naukę. Co możemy zobaczyć? Ten Józef miał swoich braci. I do tego Józefa przyszedł Bóg. W ogóle Bóg był z Józefem. I czytamy w 37 rozdziale, gdy Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem w ziemi kananejskiej. To już jedno zdanie możesz już w kazanie całym mówić. Każdy z nas tu na ziemi jest tylko i wyłącznie gościem. Tylko i wyłącznie gościem. Jeżeli wam ktoś będzie głosił Ewangelię i mówił, że tu będziesz Bogiem, tu wymiar twojego błogosławieństwa ma się tylko przełożyć w zasobie gotówki, to ja powiem ci, to nie jest Ewangelia Chrystusa. To nie jest prawdziwa Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dlatego, że taki człowiek, kiedy byłby przełożony do miejsca, gdzie są trudności, on nie wytrzyma. I ja gdzieś czytałem takie świadectwo, że ten typ Ewangelii był głoszony w Indiach. No tam jest biedny kraj. A więc mówiono o tym, że jesteś bogaty, będziesz miał pełne powodzenie, będziesz miał zdrowie, będziesz... Oczywiście, to wszystko zagwarantowane w Słowie Bożym. Ale kiedy przyszedł ucisk, kiedy zaczęli Hindusi ich mordować, to wielu nie wytrzymało i poddawało się tym prześladowaniom i wyrzekało się Chrystusa. Dlatego, że oni nie byli przygotowani na ucisk. I mówiono inny typ Ewangelii. Do życia Józefa przyszedł Bóg. A więc on był ulubieńcem swojego ojca. Że Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Jakże często my to obserwujemy. Ten ma błogosławieństwo, zaś powiedział, chwała Bogu, bracie i siostro, że ty masz. Dlaczego on ma, a ja nie mam? I ma, żeby ci pomóc, to jeszcze będziesz szukał sposobu, żeby ci pokazać, że... Ale to tak naprawdę należałoby się puknąć w głowę, pyk, jak on ma, co jest przyczyną tego, że on ma, a ja nie mam. I my mamy do narodności żydowskiej ich kamienice, nasze ulice i ludzie są tacy wściekli, źli. A ja mówię, to i my możemy mieć kamienice. Mogliśmy mieć kamienicę. A jak? Trzeba było patrzeć, co oni robią. Dlaczego mają oni kamienicę, a my mamy ulicę? Jeżeli siedziałeś od rana do wieczora w karczmie Żyda siedział w karczmie. To był nie siedzieć w karczmie, było gromadzić pieniądze. Ilu ludzi przepiło tyle pieniędzy w PRL-u, że za te pieniądze by kupił czy wybudował dobry dom. Tak by się stało. Ale jeśli mówimy o Józefie, on był ulubieńcem, bardzo kochał go jego ojciec, bo on coś w sobie miał, takiego, co serce ojca gnęło do niego. I czytamy, że ojciec sprawił mu długą szatę z rękawami. I wtedy jego bracia widzieli, że jest kochany bardziej, aniżeli oni, i nienawidzili go więc. I nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. A więc, no właśnie. I pewnego razu Józef miał sen. A więc Bóg przemawiał do Józefa. Przemówił do niego dwoma snami. I miał to wtedy około 16 lat. I ten sen on opowiedział swoim braciom. A oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy potoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? Jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego. Ale można było zapytać, a cóż on nic złego powiedział? On tylko opowiedział sen. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc, 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdyś to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Słuchajcie, dwa sny. Wiele snów przychodzi do życia nas. Mamy, czy są to osoby, które kiedykolwiek otrzymały, do nich Bóg przemówił, Bóg dał jakąś obietnicę? Powiedzcie, jeżeli jesteś, macie obietnicę, Bóg wierzy, to Bóg powiedział. W ten sposób, jeżeli to Bóg powiedział, to Bóg to wypełnił. I chcę mówić o tych snach, abyście zobaczyli, że te sny się wypełniły. Z tym, że moment, kiedy Bóg mówi, a moment tego wypełnienia, to jest często czas wielu, wielu lat. Człowiek ma to do siebie, że jest bardzo niecierpliwy. Żyjemy w czasie fast foodów. Wszystko szybko. Wszystko na naciśnięcie. Kawa, jedzenie, pieniądze, wszystko bardzo szybko. Jeżeli musisz czekać, to się denerwujesz. I ta niecierpliwość i ten brak wytrwałości to jest również oznaka cielesności. Ja chcę wam pokazać, że Józef otrzymał dwa sny i te sny się wypełniły. I niektórzy mówią, miałem sen, miałem słowo, ale pytanie, czy słowo ci się wypełniło. I pokażę wam na podstawie tego Józefa, co się wydarzyło, co się będzie wydarzać w twoim życiu. Posłuchajcie, piękne sny, ale nie było poklasku ze strony jego braci, nie było poklasku ze strony jego ojca, ale to jeszcze tak naprawdę jeszcze bardziej ich rozsierdziło, jego braci. I bracia, którzy powinni mieć miłość do niego, bracia coś zaczynają planować. I czytamy, że pewnego razu Izrael rzekł do Józefa, że bracia twoi pasą w Sychem, chodź, poślę cię do nich. A on mówi, jestem gotów. Jestem gotów. Ile razy jest różne dzieło Boże, robimy to i to. Oj, oj, aj, oj, aj. Zobaczcie, Józef mówi, jestem gotów. To jest postawa. Izajasz, kiedy Pan go czyścił, kiedy Bóg ujawnił jego grzechy, tak naprawdę, wielkiego męża Bożego, dopiero po oczyszczeniu jego dusza i sumienie było na tyle wrażliwe, że kiedy Bóg powiedział, to on powiedział, oto jestem, Panie, poślij mnie. Dopiero wtedy mógł powiedzieć. I oto jest wysłany Józef do nich. Wtedy bracia, kiedy go zobaczyli, to o czym oni mówią? Oto idzie ów mistrz od snów. Zobaczcie, jego bracia. No, że chodźmy i zabijmy go. I wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożar. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Powiedzcie mi, czy oni już w tym momencie zgrzeszyli, czy też nie? Już zgrzeszyli. I to poważnie zgrzeszyli. Ty możesz zabić człowieka, niekoniecznie, bo ludzie nie chcą siedzieć w więzieniu. Kto by chciał siedzieć w więzieniu? Ja wiele razy opowiadam i mówię wam taką historię, jak był taki więzień z zakładu karnego w Białej Podlaskiej, budowany o szpital w Radzyniu, to przedsiębiorstwo budowlane zatrudniało więźniów. I straż więzienna im przywoziła każdego dnia i każdego dnia ich tam odwoziła. To po prostu oni zarabiali. Byli murarze, byli tam różni fachowcy. I taki mój znajomy był majstrem i pyta się jednego, ty, a za co ty siedzisz? A mój, no za co ja siedzę? No ja siedzę tylko za łańcuch. No jak za łańcuch? Ja mu od razu łańcuch, bo to ileś lat temu było. On miał ten mój znajomy, miał studnię, no to rozumiem, łańcuch taki, no, taki wiadro. Mówi, no bo wiesz, na łańcuchu była krowa. Wiesz, no, powie ci o łańcuchu, ale nie powie o tym, co było na łańcuchu. I za to siedział. Może zabić, niekoniecznie zabić go fizycznie, by zabijał duchowo. I ten typ zabójstwa jest tak samo grzechem, nie mordu. Ma takie same znaczenie, jak i przed Bogiem, jakbyś zabił człowieka. Chociaż ludzie myślą, no to co ja złego zrobiłem? Nie, tu jest też grzech. Posłuchajcie. Otrzymuje dwa potężne sny. Sny od Boga. I wydawało się, że wszystko teraz powinno nagle pobiec w realizacji tych snów. Powinno się tak stać. A ilu z was otrzymało słowa za jakiś czas? Wszystko jest na obrót. Wszystko jest na odwrót. Sprawy biorą zły obrót, powiesz. Diabeł przyszedł. Mieliście coś takiego? Co? Mieliście, tak? No to co, Bóg się pomylił, czy jak? Bóg się nie mylił. I zaraz dojdziemy do tego. A więc jego najbliżsi bracia postanawiają go zabić. Tam między Ruben chciał ich wyrwać, ale to wiecie, takie wyrwanie, jak nie wyrwało. No i na koniec go łapią, pochwycili go, wrzucają go do studni. Jeżeli myślisz o studni na pustyni, to nie myśl o studni dwumetrowej. Czy nawet trzymetrowej, czy nawet pięciometrowej. Wiecie, jakie to są studnie? To ktoś może mieć kilkanaście do kilkudziesięciu metrów. I wyobraź sobie, jakie on musiał mieć miękkie lądowanie w takiej studni. Kto już tak lądował w takiej studni? Chyba jeszcze nikt. Chyba jeszcze nikt. A on tam wylądował. Wrzucili kandydata do studni po to tylko, żeby go zabić. Studnia była wyschnięta, nie było w niej wody. Czyli ja sobie wyobrażam, że on był pobity. Może, nie wiem, może coś było tam i złamane. A oni potem siadają do uczty ofiarnej, do posiłku. I potem sobie myślą, po co go zabijać? Sprzedajmy go. Będziemy mieli jeszcze jakiś biznes. I sprzedają swojego brata za 20 srebrników. I ten brat, który był wolny, raptem staje się niewolnikiem w rękach tych sprzedawców. I oni go wiozą do Egiptu. I w Egipcie trafia na targ niewolników. Lata temu w Polsce był wyświetlany serial Korzenie. To był film mówiący o historii Murzynów. W jaki sposób ich porywano i potem przewożono do Ameryki i były losy. I był taki chyba Kunta Kinte. I jego właśnie porwano. Ale na takim targu taki niewolnik był skrępowany i przychodził jakiś kupiec, zaglądał mu do ust, zaglądał mu do oczu itp. itp. Po prostu patrzył, czy się nadaje do czegokolwiek. I on również znalazł się na tym targu. I na tym targu tak przypadkiem pojawił się pewien człowiek. To był dowódca straży przybocznej faraona. A więc zobaczcie, można było powiedzieć, Bóg do niego powiedział, a sprawy biorą całkowicie odwrotny odwrót. Chcą go zabić, no ale jeszcze go nie zabijmy, to go sprzedali. I trafia do tego domu Potyfara. I gdyby Boga nie było z Józefem, to ja myślę, że mógłby być jego marny los. Ale Pismo Święte mówi, że Bóg był z Józefem. A więc pytanie, czy Bóg był z Józefem w studni? Był. Czy był Bóg z Józefem, kiedy go tam, powiedzmy, go ciągnęli do Egiptu? Był na targu niewolników? Był. A więc pytanie to co? Bóg jest zły? Nie, Bóg ma plan. Bo czytamy tak wiele razy, że wola Boża jest dobra, miła i doskonała. Dobra to nie znaczy, że dobra w Twoim pojęciu. Miła to nie znaczy taka, jakie Ty myślisz. I doskonała nie taka, jakie Ty myślisz. Ludzie myślą, wola Boża będzie taka. Będę miał furę dobrą, najnowszą. Będę miał dobry dom z basenem. Ileś zer na koncie. Dom elegancko ustrojony. I zaśpiewam, gdybym był bogaty. If I were rich, tak? Tak jak na tej piśmie. I wtedy ja będę bogaty. Wtedy to będzie dla mnie dobre. Ale ja chcę się zapytać. Jeżeli przestudiujemy całe życie Józefa, czy jego wola była dobra? Była cudowna wola. Ale żeby to zobaczyć, musisz pewną rzecz przejść. I do tego, do czego jest zmierzał, Bóg musi człowieka złamać. Jest wielu ludzi w kościołach, którzy są absolutnie nie są złamani, nawet nie rozumieją, czym jest krzyż. I myślą, że pojęcie krzyża jest tylko i wyłącznie jednorazowy akt. Pan Jezus umarł, ja już tylko wszystkie dobrodziejstwa spijam. Ale Jezus mówi tak, jeśli to chce pójść za mną, pierwsza rzecz, niech się zaprze samego siebie. Co ja mogę, czego ja się mogę zaprzeć? Siebie samego. Ale w czym się mogę zaprzeć? Powiedz mi w czym? W dążeniu do tego, co chcesz. W byciu takim, kim Ty chcesz. Bo nie zawsze to, co Ty chcesz, zgadza się z tym, co Bóg chce. Tak czy nie? Ludzie myślą, że zrobię karierę i dopiero może na stare lata coś tam dla Boga zrobię. A w tym absolutnie nie ma Boga. I miłe to wcale nie znaczy, że będzie miłe dla Twojej duszy w tym momencie. Ale kiedy Ty prześledzisz kierownictwo Boże, powiesz, Panie, w tym byłeś. Panie, to jest Twoja wola. I Bóg musiał złamać człowieka. I zawsze jest tak, kiedy Pan Bóg powołuje człowieka i da mu wizję, to wszyscy na początku sprawy będą brały odwrotny wymiar i bieg, jaki Ty sobie zaplanowałeś. Bóg musi Ciebie totalnie złamać. Inny taki mąż Boży, Mojżesz, czytamy, że żył 120 lat. My wszystkim życzymy żyć 100 lat. No ewentualnie, jak już przekroczysz 100, to tam, no nie wiem, tam 120. A jak 120, to 100, 140. Mojżesz żył 120. Chłopina ma 80 lat. O czym może myśleć człowiek, który ma 80 lat? Pojedźcie do jakiegoś domu pomocy społecznej. Czy też do waszych dziadków. Zapytajcie się, dziadku, babciu, o czym ty myślisz, kiedy masz 80 lat? Jeżeli masz odwagę, by ją zapytać. O czym taka osoba może myśleć? Powiedzcie mi. To o czym taki Mojżesz sobie już musiał myśleć? Już życie moje dobiega końca. Jestem panem, ale tego stada owiec. I to jeszcze też nie moje. Umrze też, to trochę będę dziedziczył. I tak. A to rato przychodzi do niego Bóg i mówi, Mojżeszu, ja ciebie wysyłam. No i chłopina zmartwił się, ale ja jestem niewprawny. Zawsze jest tak, że Bóg powołuje Boży prawdziwi słudzy, oni się nie robią, bo oni wiedzą, jakie to są konsekwencje, ile ich to będzie kosztowało. I ludzie chętnie chcą być wierzący typu niedzielnego, odsiedzieć, wyjść i nic nie robić. I takich jest masa w kościołach. Wiecie, że jest masa w kościołach, którzy nic nie robią, którzy nic nie przydają do Królestwa Bożego. Jedyne przydanie to to, że przyniesie na ofiarę. Jeszcze chwała Bogu, że jeszcze i to daje. Ale są tacy, którzy nic nie dają. Co będę dał? I wtedy jest marny los, bo Słowo Boże mówi o talentach. Ale to jest inna rzecz. Słuchajcie, i Bóg mówi do Mojżesza, pójdziesz do Egiptu. I to tak na 80-letni człowiek. Siły. I Bóg bierze we władanie. A więc wszystkiego marzenia, ja myślę, już dawno legły w gruzach, ale wtedy przy marzenia Boga. I Bóg potrzebuje złamać człowieka, żebyś ty nie brykał jak taki źrebak, tylko żebyś ty był ujarzmiony i dał się prowadzić przez Boga. I Józef miał potężne zadanie do wykonania. I te sny, które Pan mu powiedział, one się wypełniły, ale za ileś lat, i zaraz wam powiem, za ile lat. I Bóg musi ciebie złamać. Kolejną rzeczą, którą mówi Jezus wobec tych, którzy chcą Jego naśladować, niech bierze krzyż swój na każdy dzień. I są kręgi, w którym mówisz o krzyżu, kiedy będziesz mówił o grzechu, kiedy będziesz mówił o słowie, będziesz mówił o śmierci własnego, ja to ci powiem, to jest zakon, to jest religia. Tacy ludzie absolutnie nawet nie rozumieją Słowa Bożego. Ci ludzie żyją w ciele. Jezus mówi, zaprzyj się i weź krzyż swój. Krzyż jest zawsze, to nie jest twój małżonek, twoja babka, twój dziadek, teść, teściowa, sąsiad. Krzyż jest zawsze tam, kiedy krzyżuje się twoja osobista wola z tym, co Bóg ci objawił, że ma zrobić. Tak czy nie? Wtedy dopiero, jeżeli ty się poddasz, wtedy będziesz ukrzyżowany. Czyli to nie jest takie łatwe. Zobacz, jakie masz uczucia, jakie targają emocje. I Bóg mówi, zostaw to. Zostaw to. Jeden z przykładów. Ile razy chciałeś wymierzyć sprawiedliwość typu kadulowego? Sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I bierzesz w swoje ręce, a Bóg mówi, zostaw. To jest ciężko, jest walka. Ale kiedy poddasz się, to po jakiejś walce przyjdzie błogosławieństwo Boże. Józef trafia do tego domu Potyfara, Pan mu błogosławi, no i raptem niesprawiedliwie, niezawinienie, znajduje się w więzieniu. Kto z was chciałby trafić do więzienia? No, zaniemanie świata. Kto z was chciałby trafić? Niewinny. Co? Chcielibyście? Patrz, co trafił. To gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? Bóg był z nim. Czytamy, że Bóg był z Józefem w więzieniu. I z jedną przychylność przełożonego więzienia, ale jeszcze trafił do specjalnej kategorii. Teraz słyszeliście o jakiejś tam ustawie o bestiach. Jest. I że oni trafiają do specjalnych ośrodków. Józef nie był bestią. Józef był uznany za szczególny rodzaj więźnia. Bo trafił do więzienia, do którego trafiali ci, którzy zawinili przeciwko królowi, czyli faraonowi. To było specjalne te więzienia. I tam Bóg zaczyna błogosławić. I ten przełożony więzienia, on widział, że Bóg błogosławił Józefowi i dał Józefowi zarządzanie różnymi sprawami. Można było pytać, to gdzie Bóg, to dlaczego on tam siedział? Tak, a więc najpierw go chcą zabić, wrzucają go do studni, potem go sprzedają, trafia jako niewolnik. I na koniec, jakby można powiedzieć, z deszczu pod rynę. Tak? Że miało być lepiej, a jest jeszcze gorzej. To gdzie jest ten Bóg? Siedzi tam w więzieniu. Ale Bóg jest wierny. Bracia i siostry, Bóg jest wierny. Bóg musi człowieka złamać. Człowiek musi dać się złamać. To nie jest takie proste. I nieraz to trwa troszeczkę. Musisz zaleć bardzo poważnie. I trafia do tego więzienia dwóch szczególnych więźniów. Piekarz, przełożony piekarzy i przełożony podczaszy faraona. To był duży dwór. To było potężne, to był potężne imperium faraona. I ci ludzie zawinili coś przeciw faraonowi, trafiają do więzienia. I mają jeden i drugi ten sam, nie mają sen. Jednemu się śni, drugiemu się śni. I są bardzo, nie rozumieją tego. I Józef im to wykłada. I mówi, za trzy dni będziesz więziony, będziesz wolny, ale za trzy dni będziesz ścięty. I teraz słuchajcie, jeżeli ty komuś ocalisz życie, to ten człowiek ci będzie dozgonnie wdzięczny za to, co ty żeś mi zrobił, tak? Jakże doceniamy kogoś, który nam wyświadczył coś pozytywnego, coś, a już jeżeli uratował ci życie, Słuchajcie, i on wyłożył sny i te sny się wypełniły, ale kiedy wyłożył sen podczaszemu, to do niego mówi tak. Jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. A więc on mu wyświadczył przysługę, wyjawił mu sen i ten sen się wypełnił, bo Biblia mówi, że po trzech dniach faraon przywrócił podczaszego do jego godności podczaszego. Także znów podało puchar do rąk faraona po trzech dniach. Ale Józef go prosił. I posłuchajcie, czy on zapomniał, przez trzy dni zapomniał o tym? Mówi, uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi Hebrajczyków, a tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia. A więc kolejna rzecz. Okazuje się ktoś niewdzięczny za to, co on wyświadczył. Tyle dobrego zrobił wobec niego i ten po prostu o nim zapomniał. I myślę, że w sercu Józefa coś tam się działo. Ale Bóg jest wierny. Pan pracuje. I po upływie dwóch lat, a więc zobaczcie, dwa lata w więzieniu. Kto z was siedział już dwa lata w więzieniu? Dwa lata. To teraz jeszcze troszeczkę było. Tam już tam siedział. Po upływie dwóch lat śni się faraonowi, przychodzą dwa sny. I faraon jest tak przerażony tymi snami, że wzywa wszystkich magów, żeby jemu wyjaśnili. W ogóle można byłoby zrobić studium na temat snów. I ja kiedy to Bóg mi pokazywał, to wspomniał szalonego człowieka, jaki był Nebukadnezar. Faraon wyjawił, Nebukadnezar nie wyjawił. Ale Bóg poradził sobie z tym i z tym. Prawda? I wtedy, kiedy faraon o tym powiedział i był zaniepokojony w swoim duchu i nikt nie mógł wyłożyć jego, tego snu, wtedy ten przełożony po czaszy przypominają mi się dziś moje grzechy. Mówi, jest człowiek, który jest w stanie twój sen, te sny, tobie wyłożyć. I wyprowadzają Józefa. I od tego momentu sprawy biorą bardzo szybki obrot. Bardzo szybki. W ciągu jednego dnia wyciągają go z więzienia, ma... Kiedyś więzienia nie były takie. Trzy razy posiłki, musi być tyle kalorii, musi być prysznic albo łaźnia. Dalej, musi być tyle metrów kwadratowych, żeby mógł chodzić. Wam kiedyś mówiłem, jak taka była rozmowa filozoficzna i dwóch więźniów. Jeden leżał, drugi chodził w celi. Bo oni tak chodzą, takie pokoje są, nie mają co robić, tak chodzą. Ciach, 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 ciach. A drugi leżał. I ten, który leżał, myśli, mówi, słuchaj, patrz, jaka sytuacja. Ty chodzisz w jedno i w drugo, a ja leżę, ale obaj siedzimy. Wiecie, to tak to wygląda. I wtedy te sprawy biorą bardzo szybki obrót. Bardzo szybki. Wyciągają go z więzienia, ubierają go w szatę. Musi się ostrzyc. Teraz tej fryzjera ma. Dawniej czegoś takiego, takich prawa człowieka za bardzo nie obowiązywały. I staje przed obliczem faraona. I Józef, Biblia mówi, że cały czas prowadzony przez Boga. I mówi faraonie, tym, który wyjawia, to jest Bóg. Bóg oznajmił faraonowi, co zamierza uczynić. I tłumaczy mu te sny. I faraon jest tak dotknięty tym, co on powiedział, że ustanawia go swoim zastępcą potężnego imperium. Jakże wielka kariera. Z niewolnika człowiekiem wolnym. Z tego, który nic nie znaczył, staje się potężny. Prawa ręka faraona rządzi całym imperium faraona. Dalej, z biedaka staje się bogaty. Zgadza się? A wiecie, ile lat upłynęło od tego momentu, kiedy lądował w studni, do tego momentu, kiedy został wyniesiony? Żebyś był wyniesiony, najpierw musi być w studni. Wiecie, ile lat upłynęło? 14 lat. Bo jest napisane, że miał 30 lat, kiedy stanął przed obliczem faraona, a miał 16 lat, kiedy mu się te sny przyszły. 14 lat. Ile lat temu otrzymałeś? Otrzymałeś wizję. Ja kiedy Bóg te słowo do mnie pokazywał, mi to mówił, to mi przypomniał sytuację, która miała miejsce jeszcze w miejscu starego zgromadzania się. Kiedy Pan przyprowadził proroków do Polski, którzy nigdy nie byli w Polsce i powiedzieli, Pan im powiedział, że pojedziecie do Polski, spotkacie ludzi i to słowo przekażecie. I oni przyjechali z tym słowem, byli w różnych miejscach, ale kiedy przyjechali do tego miasta, kiedy weszli do kościoła, to Bóg mówi, to są ci ludzie. I to jest to miejsce, w którym macie to słowo uwolnić. I to między innymi było słowo dotyczące Izraela, wyjazdu Izraela i tego, co Bóg będzie czynił dla przyszłości polskiego narodu i narodu żydowskiego. I to też gdzieś około 14 lat temu gdzieś to się wydarzyło. I powiem wam szczerze, był pewien znak, bo za parę dni telefon z Jerozolimy, że nas zapraszają na konferencję i to będzie konferencja, i to telefon był z Góry Oliwnej, tam więc coś szczególnego. Dalej były różne perypetie, żeby tam pojechać, ale w końcuśmy pojechali i Bóg tam błogosławił, pewne rzeczy się wydarzyły, ale potem jak był cicho. A więc można by zapytać, to było to Słowo Boga, czy to nie było Słowo Boga. Ale Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Kilka lat temu odsłonęliśmy tablicę pamięci społeczności żydowskiej. Jesteśmy postrzegani w tym mieście, w tej okolicy, jako strażnicy takiej pamięci, kultury żydowskiej. I właśnie my żeśmy jakby odkopali tą historię żydowską w naszym mieście. I my o tym mówimy. Jesteśmy postrzegani przez środowiska żydowskie, jako ludzie są przychylni do Izraela. I z tego względu Bóg błogosławi Kościoły i błogosławi też miasto. Można porównać rzeczy, co się dzieje tu, a w innych miastach. Długo by można mi byłoby mówić. Ale przychylność również władz. Przyjechał pan ambasador, główny rabin. Ale to nie tylko wszystko. A w tym roku przyjechała grupa z Izraela, nauczycieli, którzy mamy, żeby było partnerstwo miast, partnerstwo szkół, wymiana młodzieży, wymiana nauczycieli itp. Niedługo będzie bardzo duże wydarzenie związane z Rokiem Praskiego, rok, który jest pod patronatem prezydenta Polski. I być może on tu przyjedzie, ja nie wiem. Ale są już pewne rzeczy ruszyły. I można było powiedzieć, czy jestem Bóg, czy jestem Boga nie ma. A więc jeśli Bóg coś zapowiada i to jest od Boga, on będzie. I wtedy możesz namacalnie mówić o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, o tym. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny, chcę powiedzieć. Bóg jest wierny temu, co powiedział. I Pan Bóg dał sny Józefowi. Kiedy one się zaczynają wypełniać? Teraz mijają kolejne lata, bo jest 7 lat obfitości. A po co mi jest Bóg, jak ja mam wszystko? Ludzie mówią, a po co mi Bóg? Tak wielu traktuje Boga. Jak ma wszystko, to tam się, co tam będę się przydał, tak do Boga przybliżał. Może na stare lata. Ale jak się trwoga przyciśnie, wtedy to do Boga. Wtedy pamiętasz o Bogu. Wtedy już wiesz, gdzie lecieć. Obfitość przyszła ogromna, 7 lat. Józef dzięki tej wielkiej mądrości, on, to chcę, żebyście zobaczyli, gdyby ten człowiek nie był z Bogiem, to wiecie, wiele narodów by wymarło z głowy. Kiedy nastało panowanie pewnego króla w Polsce, króla Kazimierza Wielkiego, o nim historycy tak mówią, zastał Polskę drewnianą, pozostawił murową. Na czas Jana Kazimierza przypada okres ogromnego wzrostu cywilizacyjnego państwa polskiego. Są reformy monetarne. Są inicjowane roboty publiczne i jest czas budowania różnych budowli i czas budowania spichlerzy. Wiecie, z czym to było też związane? Z pobytem ludności żydowskiej na terenie Polski. Bo oni szli, oni byli prześladowani i w Polsce król Jan Kazimierz Wielki ich przyjął. I oni tą mądrość jemu przekazywali. Bóg zaczął błogosławić nasz kraj. Następuje rozwój gospodarczy, wymiana handlowa. Ze wschodu na zachód płacą cła, płacą myto i te pieniądze zostają w kraju. Dlatego były pieniądze na budowę dróg, były pieniądze na budowę różnych budowli i ten kraj zaczyna rosnąć. I wszyscy są, ten kraj jest bardzo błogosławiony. I z powodu jednego człowieka Bóg błogosławi tak wielkiemu imperium. Z powodu jednego człowieka jest błogosławieństwo wylane na wiele istnień ludzkich. Nie tylko z terenu imperium, ale i spoza. Bo Bóg zapowiedział, że będzie ogromny głód. I Józef miał plan, co zrobić, żeby tą żywność zgromadzić. Żeby tą żywność przygotować na czas ogromnej suszy, która przyjdzie, bo kiedy jest głód, to ludzie umierają. I posłuchajcie, 7 lat mija, przychodzi 7 lat głodu. I teraz ludzie pytają, gdzie można znaleźć żywność. Słuchaj, jeżeli chcesz, ażeby coś było załatwione, ty poruszysz niebo i ziemię. I oni też, jego bracia, jego ojciec, gdzie tu znaleźć żywność? Mówi, jest w Egipcie, a więc idźcie do Egiptu, przybywają do Egiptu. Posłuchajcie, wszystko zależało od Józefa. Tak, to tak, nie, to nie. I przybywają do Józefa i braciszkowie jemu się zaczynają kłaniać. Tylko jeszcze go nie rozpoznają. To w ogóle te dwa przyjścia ich, to też już prorocze, to można było tym głębok mówić, to jest przyjście Chrystusa. Za pierwszym razem go nie poznają, a za drugim go poznają. Kiedy będą, Bóg wyleje na nich ducha łaski, błagania. I wtedy będą płakać i zobaczą tego, którego przebili. I jego bracia nie rozpoznali go, ale pokłonili się, bo tamte snopy się kłonią, bo oni przyszli konkretnie, oni przyszli po jedzenie. I z powodu jedzenia oni się ukłaniają, a jeszcze go nie rozpoznają, nie wiedzą nawet, kto jest kto. I ludzie często przychodzą do Boga po to, żeby brać błogosławieństwo, ale żeby uznać Boga jako Pana całego ich życia, to jest różna rzecz. Ty Boże, ja Cię tylko dopuszczę do tego punktu. Ale żeby Bóg panował całkowicie w Twoim życiu, to musi nastąpić skruszenie. Tak jak śpiewamy. Skrusz mnie, złam mnie i co? Wypal mnie. Abyś Ty był uwielbiony we wszystkim. I jeżeli Ty uznajesz Boga jako Pana, to chcę Ci powiedzieć, innej drogi nie ma. I możesz mówić, że jesteś tak pokorny, ale ta pokora wyjdzie, kiedy przyjdzie ucisk. Bo Bóg dała ucisk, żeby wycisnąć z siebie te soki Twojego ego. A ego zawsze jest przeciwne Bogu. Ono zawsze się sprzeciwia. I za drugim razem oni również przyszli i też się mu pokłonili. Ale chcę, żebyście dokładnie to jest tak głębokie, kiedy ci bracia, dlaczego można powiedzieć, że Józef, no mógł od razu się ujawnić. Braciszkowie, to jestem ja, was brat Józef, nic wam nie będzie. Co z tego? Ja wam, niektórzy mówią, no czego takich ludzi się nie bierze do kościoła? W kościołach usuwają ludzi. Nie tylko w różnych miejscach. A przecież on się nawróci. A ja chcę się zapytać, a gdzie się nawrócił Nebukadnezar? Powiedzcie mi. W kościele się nawrócił, w synagodze się nawrócił, w świątyni. Bóg zmienił jego żołądek, Bóg zmienił jego żuchwę, że on zaczął jeść jak krowa. Stoi na krowa, krowa jał. Wyobrażacie sobie, jak on musiał trawę rzuć? Jak on siano musiał jeść? Przecież to jeszcze stało. Bóg zmienił całkowicie. I tam, ten wielki Nebukadnezar, kiedy biegał razem z krowami, cielcami, jadł trawkę, kiedy deszcz na niego spadał, dopiero jemu wrócił rozum. A to się stało z powodu pychy. Z powodu pychy. Bo pycha idzie przed totalną ruiną. Jeżeli ludzie się nie uparają z pychą, to pycha doprowadzić, pycha zaślepi, że ty będziesz tylko widział to, co ty chcesz widzieć. Ty będziesz miał w środowisku, szybko się spotka z tymi, którzy w podobnym duchu działają jak ty. I będziesz się, jakże tak powiem, mobilizował ku złemu. Dopiero kiedy Bóg złamał Nebukadnezara, kiedy on dał się złamać, wtedy przywrócił Bóg mu rozum i przywrócił go na dawne stanowisko, że większy splendor miał. Tak to się odbywa. I Bóg musiał złamać Józefa. Ale ja wam powiem, w którym momencie. I słuchajcie, kiedy on otrzymuje cud wolności, cud bogactwa, pozycji, i z tego, który był samotny, staje się marzone i wybiera mu faraon. I potem czytamy takie słowa w rozdziale 41, że zanim nastał rok głodu, czyli od tego 30 lat, 7 lat było, tak? Czyli zanim nastał, skończyły się te lata obfitości, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asena, córka Potifera, kapłana Zony. Pierworodnego nazwał Józef Manasses, bo powiedział Bóg, Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym dom ojca mego. Słuchajcie, 16 lat plus 14 jest 30 i plus kilka lat rodzi się syn. 14 plus kilka. Dopiero Bóg nadaje imię Manasses, gdyż Bóg pozwala mi zapomnieć o wszelkiej udręce mojej, o domu ojca mego. O czym mówi Słowo Boże? Zapominając o tym, co za mną, zmierzając do tego, co przede mną. Ilu z ludzi żyje przeszłością? Nie są w stanie wyjść z tego takiego kotła i kotłują się z tymi myślami i z tą przeszłością. A krótka rzecz, Paweł mówi, ja przychodzę do Pana. Mówi, zostawiam moją przeszłość pod krzyżem i mówi, stare przeminęło, staje się nowe, ja zapominam o tym. Ale to można wypowiadać. Józef potrzebował tyle lat, żeby zapomnieć o domu ojca swego i o udręce, jaka jego spotkała. No posłuchajcie, jego najbliżsi bracia chcieli go zabić. Jego najbliżsi bracia go sprzedali. I on dopiero po tylu latach zapomina o tym. A polskie przysłowie, ja mu nawet do deski grobowej nie przebaczę. Jeżeli ty nie przebaczysz do deski grobowej, to tak naprawdę z tym człowiekiem masz małe szanse, żebyś się w wieczności z nim spotkał. Bo jeśli on będzie żył z Bogiem, on będzie w niebie, a ty będziesz w piekle. I nie ma tu znaczenia, że ty chodziłeś do kościoła, że ty Biblię czytałeś. Bóg będzie patrzył inaczej. Bóg spojrzy na serce. I drugiego syna nazywa Efraim, ponieważ rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedolnej mojej. I teraz czytaliśmy błogosławieństwo, które on otrzymał, ojca, że jesteś jak płodna latorość. Mówi, one wychodzą poza mur. A więc, żebyś ty wyszedł poza mur, to potrzebny, żeby on wyszedł, potrzebny był ucisk w jego życiu. Ucisk postaci. Bóg dał mu wizję. O, Bóg do mnie przemówił. To co ty myślisz, że cię będą na fotelach i na tronach cię nosić? Bóg cię wrzuci w magię do takiej wirówki. I on ci odwiruje wszystko to w takim krążeniu, żeby wypłynęło to, co jest z ciebie. Ucisk dał Bóg. Zobaczcie, można byłoby dać, no to co? To Bóg jest niedobry? Nie, Bóg jest dobry. Bracie i siostry, jeżeli ty mi powiesz, że Bóg jest Boża łaska, amen. Czy ty myślisz, że Bóg w Nowym Testamencie musiał się upamiętać? Bo on był w Starym Testamencie inny? Ten werset, który przeczytaliśmy z listu do Hebrajczyków, 13 rozdziału, i 7 wersetu, zauważcie, w jakim on jest kontekście użyty. W 8 wersecie, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Co to oznacza? Czy ty myślisz, że on się zmienił z powodu, że on jest łaskawy? On i wtedy był łaskawy. On był łaskawy dla Józefa. On był dobry dla Józefa. I on też teraz jest łaskawy i dobry dla ciebie. Ale on ma swój plan. Bo jeżeli chce człowieka użyć, to musi ten człowiek być totalnie im poddany. A jeżeli on żyje dla własnego ja, to Bóg potrzebuje go złamać. A w jaki sposób złamał Józefa? Jak? Przez odrzucenie. Tak? Przez... Czy ciebie ktoś chciał kiedyś zabić? Wiesz, jakie to jest uczucie? Co? Czy ciebie ktoś zrzucił z piętra? Łaska Boża, że go Pan jakoś tam podtrzymał. Ale jest Boży porządek jest taki. Im niżej, tym wyżej. Halo? Przeżyłeś już to? Bóg do ciebie powiedział, i co się zaczęło dziać? Wszystko na odwrót, czy nie? U Józefa można powiedzieć, wszystko na odwrót. Ale Bóg w tym był. Gdyż Pismo Święte mówi, Bóg był z Józefem. W każdym etapie jego życia Bóg był. I dzieje się coś, że Pan zaczyna jego rozmnażać. Czyli w momencie, kiedy on wypuścił tą przeszłość, kiedy wypuścił swoją rodzinę, kiedy wypuścił tę wszystkie udrękę, wtedy dopiero zaczyna rozmnażać jeszcze bardziej. Gdyż naczytamy, drugiego nazywa Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. A więc ty nie musisz być w sprzyjających warunkach, żeby się rozwijać. Najbardziej się kościół rozwija, kiedy jest w niesprzyjających warunkach. Kościół chrześcijański upadł w momencie, kiedy przyszła legalizacja w Rzymie, kiedy profity przyszły. I Kościół odszedł od prawdy Ewangelii. I wtedy zaczęło się. Przyszła letniość. Ale kiedy był ucisk, kiedy mordowano, Kościół się najbardziej rozwijał. Dlatego ci chrześcijanie z krajów ucisku, prześladowanych, kiedy przyjeżdżali do Europy, to oni się nadziwić nie mogą. Że tu ludzie śpią. Są zajęci sobą. Są zajęci zdobywaniem bogactwa. Robi. Wiecie, ile ja ludzi znam, którzy mieli powołanie, wyjechali za Wielką Wodę, czy też za kanał La Manche, czy też na drugą stronę Bałtyku, dorobię się. I dalej się dorabia. I powołanie, pyk, Społeczność z Bogiem, pyk. Społeczność tego, i on od rana do wieczora tylko robi. I robi, i robi. Dokąd będziesz robił? Ile ci trzeba, żeby ciebie zaspokoić? Zawsze będzie ci mało. Bo to jest nigdy, jest nienasycone. Ale z tego względu, że Józef był przy Panu, że był, dał się Bogu zmodelować, wtedy przyszło ogromne błogosławieństwo. Jego imię znaczy, czyli nie Bóg pomnoży. Dzięki niemu Bóg pomnożył Izraela. Dzięki niemu. Gdyż kiedy przychodzi głód, przybywają jego bracia, wiemy, jakie to były dramatyczne sceny, i on dopuścił, on celowo to zrobił. I jakby grał na zwłokę. Dlatego, że jeżeli człowiek przyjdzie do kościoła bez pokuty, on wcześniej czy później wróci do tych samych rzeczy. I on musiał dopuścić ich do takiego stanu, że oni tak powiedzieli, teraz tam się przypominają nasze dawne grzechy, które on wobec naszego brata. To możemy wyczytać, to powiedzieli w rozdziale, już na powiem, 44. Pan odsłonił winę sług twoich. Dalej, kiedy Józef pragnie zabrać Beniamina, wtedy momentalnie stają w obronie. Ruben nie stanął tak w obronie Józefa, żeby oni go nie zabili. Ale teraz oni wszyscy stają w obronie Beniamina. Ojciec umrze! A co oni wtedy nie myśleli, że ojciec umrze, kiedy... Jak się ojciec będzie czuł, kiedy Józefa nie będzie? Dopiero teraz zrozumieli. A więc człowiek musi stanąć do pokuty. Ja wam powiem, człowiek nie mówi, grzesznika nie trzeba trzymać, który nie chce pokutować w kościele. To jest jego jeszcze bardziej jakby usprawiedliwiać w tym, co on robi. On ma możliwość upamiętania się poza kościołem. Jak się upamięta, wtedy do kościoła może przyjść. I upamięta się przed Bogiem. I tak samo z nimi był. I jak oni się upamiętali, on ich wtedy objawi. I kiedy czytasz Księgę Zachariasza i zobaczysz, w jakich okolicznościach naród cały Izraela przyjdzie do Boga, to w bardzo dramatycznych sytuacji, kiedy cały świat ruszy na ich, przeciwko nim. I wtedy oni zwrócą się do Boga, zaczną wołać do Boga. I Bóg da im ponadnaturalne objawienie Jezusa Mesjasza. Zobaczą bok Jego przebity, Jego ręce. Zaczną płakać. Zaczną płakać, żałować, że oni odrzucili Go przez tyle wieków. Tak Zachariasz mówi. Znacie te fragmenty? I wyleje Bóg na nim ducha łaski i błagania. I człowiekowi trzeba zaryć, żeby on zrozumiał Boga. Bo kiedy ma dobrze, to wiesz, jemu mówisz, ile mieliśmy takich przypadków. Nie ma naszego brata, ale tu niedawno opowiadał. Ile my żeśmy mówili, że picie jest złe. Ile my żeśmy razy jemu mówili, że coś się wydarzy. I można powiedzieć, ty straszysz. Nie, my tylko mówiliśmy Słowo Boże. I się stało. Nigdy nie chorował, a to raptem byk! I już był na drugim świecie. I płacz rodziny. Krótka komodyta, Boże, daj łaskę, żeby nawet tym się nie daj mu pamiętanie, żeby pójdzie do piekła. Pan się zlitował. Pierwsze słowa, pierwsze kroki, które zrobił, kiedy otworzył oczy, Biblia i okulary. Mówi, ja chcę wykorzystać szansę, którą daje mi Bóg. I mówi, Bóg jest sprawiedliwy. Ja szydziłem z Boga. A może szydzić z Boga latami? I chwała Bogu, że Pan dał szansę naszemu bratu. I co się dzieje wtedy? Dalsza sytuacja. Przybywa Jakub, przybywa cała rodzina, otrzymują najlepszą ziemię i tam Biblia mówi, zaczynają, znaczy Izrael się rozmnażać, zaczyna Izrael wzrastać w bogactwie, w ilości i tamten naród został ocalony. A teraz zadam drugie pytanie. A co by było, gdyby Józef nie poddał się Bogu? Gdyby Józef nie przeszedł tego. Bo, słuchajcie, to jest błogosławieństwo też dla nas. Bo przecież z tego narodu miał wyjść Mesjasz. Miał wyjść Chrystus, Pan. Tak czy nie? I dzięki posłuszeństwu tych ludzi Bożych my dziedziczymy błogosławieństwo. Dlatego Hebrajczycy mówią, patrzcie na tych wodzów, rozpatrujcie ich życie. Ja wam jeszcze jedną rzecz powiem. Kariera Józefa trwała 80 lat. Bo on umarł w wieku 110 lat. A więc panował bardzo długo. Dalej Słowo Boże nie mówi, jak te ostatnie jego lata wyglądały. Ale ja wiem, że on żył z Bogiem, bo on zobowiązał Izraela, kiedy ja umrę, to moje kości mają być tam. A więc on cały czas on przyjął to słowo, które ojcowie jego, Abraham, Izak, Jakub, on wierzył w to, co Bóg mówił do nich, ale sam Bóg jemu się objawił. Sam Bóg i on Boga znał. Ale jeszcze jest coś bardzo dramatycznego, kiedy umiera Jakub. Wtedy ci bracia przychodzą do Józefa i mówią, widząc, że umarł, ojciec ich mówi, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystkie zło, które mu wyrządziliśmy. A więc oni się konkretnie bali. Takiego pana, kim był Józef, wyniesiony na jego skinięcie, mogli im uciąć głowy. I kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi. Ach, przebacz braciom swoim ich występy, ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli. Słuchajcie, tam że mają paść przed nim, tak? Przyszli, upadli. Oni wiedzieli, że kraj idzie o wielką cenę. Oni wiedzieli, że mogą żyć albo nie żyć. Nie wiedzieli, jak Józef teraz będzie reagował, bo już nie ma ojca. Sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu mój lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich przyjaźń, z nimi rozmawiał. Tak powiedzieć mógł jedynie człowiek, który już nie żył dla siebie. Paweł mówi, żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Mógł jedynie taki człowiek powiedzieć. I on zrozumiał to, że to była ręka Boża. Bo w momencie, kiedy im się również objawił, dał im się poznać, kiedy zapłakał i kiedy do nich powiedział, jam jest Józef, wtedy, kiedy bracia to usłyszeli i jego zobaczyli, bardzo się zlękli. Józef rzekł do braci swoich, zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Słuchajcie, on zrozumiał, że to był Boży plan. Inaczej ten naród by zginął. Obietnice Boże. I ja chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Decyzje, które czynisz, one mają nie tylko skutek dla ciebie, ale też dla ludzi, którzy cię otaczają. Amen czy nie? Z powodu tego, że Józef był człowiekiem posłusznym Bogu, błogosławieństwo Pana spoczęło na nim i na wszystkim, na czym on miał odpowiedzialność. I to widzimy, błogosławieństwo spoczęło na domu Potyfara i spoczęło na więzieniu. Paweł mówi, ja umiem żyć w obfitości, ale również i w ubóstwie. Ale również, kiedy go Bóg wywyższył, to błogosławieństwo spoczęło na całym imperium Faraona. Poczytajcie sobie o historii Egiptu. I on ocalił cały Egipt, ocalił narody, które przyjeżdżały, przychodziły, kupowały żywność, ale przede wszystkim ocalony został naród Izraela. Żeby obietnica, która była dla nas, że przyjdzie z tego narodu Chrystus Pan, w którego uwierzą poganie, żeby również byli wierzącymi tak jak i on. Halo. I za to im można Bogu dziękować? Czy widzisz wiarę swoich ojców, tych duchowych, tych przywódców, w jaki sposób żył? I on żył całe życie z Panem i wypełnił plan. Dlatego Paweł mówi, listem mówi, rozpatrujcie życie ojców. Patrz, jakie było życie tego człowieka, co on przeszedł, co ty przechodzisz. Znajdź tutaj otuchę, znajdź tutaj inspirację. Zobacz, co on robił dobrego, co nie. Zobacz, w czym Bóg błogosławił i jak twoje życie wygląda. I dlatego chcę ci powiedzieć jedno. Jeśli Pan Bóg do ciebie przemówił, jeśli Bóg dał do ciebie słowo, to ja chcę ci powiedzieć, że Bóg jest bardzo wierny. Bardzo wierny. Jest bardzo wierny. Ja sam na swoim życiu tego doświadczam. Powiedziałam wam nawet w tej sprawie. Ten najbliższy piątek jesteśmy współorganizatorami ogólnokrajowego projektu Muzeum Żydowskiego na Kubach. I to muzeum przyjeżdża do Racynia. I my jako jedni z organizatorów będziemy mieli prezentację wieczerzy szabasowej w pałacu. Czy wy wyobrażacie w pałacu Potockim? Czy ty sobie wyobrażasz, że 14 lat temu, gdybyśmy o tym mówili, to to się wydarzy? Jeżeli byśmy 20 lat temu mówili, że to się wydarzy, to było marzenie ściętej głowy. A o czym myśli ścięta głowa? Co? O niczym nie myśli. O niczym nie myśli. Posłuchajcie, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Mój Bóg jest wiernym Bogiem. Mój Bóg jest wiernym Bogiem. Czy ty, Bóg jest wierny. I dlatego on był wierny względem Józefa. On coś powiedział, upłynął czas i to wszystko zrealizował. I jeżeli ty przejdziesz ten proces, jak Dawid mówi, choćby nawet szedł ciemną doliną zła się nie ulej, bądź ty ze mną. Dawid został również powołany i namaszczony na króla. Jakie była jego kariera? List gończy, wyzuty z wszelkiego porządku prawnego. Wysłani i płatni mordercy, którzy go chcą zabić. Błąka się, ucieka z kraju, po pustyni niejednokrotnie, zdradzany, taki i taki. Ale mimo to Pan jest wierny. Pisze Psalm 18, przeczytajcie tam 18 czy 19 o wielkiej dobroci Boga, że wyratował mnie z wszelkiej mojej niedoli i został królem, tak jak Bóg powiedział. Jeżeli Bóg coś mówi, On to dokona. Jeżeli ty dasz się Jemu poddać, to wtedy przyjdzie błogosławieństwo. I powiedziałam wam, że ta droga cienia śmierci w jego życiu trwała 14 lat. Obrót nastąpił już inny. Potem jeszcze kilka lat i wtedy Bóg uzdrawia jego serce i historia toczy się bardzo szybko. I przeczytajcie o tym. I jak błogosławieństwo Boże. Pismo Święte mówi o Dawidzie, królu, że do czegokolwiek przyłożył swojej dłoni, to było błogosławione. Do czegokolwiek. Do czegokolwiek przyłożył Józef swojej dłoni, to było błogosławieństwem. Było błogosławieństwem dla faraona, dlatego że faraon jeszcze bardziej był bogatszy i wszystko mu oddał. Każdy Egipcjanin powiedział, ja już jestem sługą, jestem niewolnikiem faraona, bo już nie mieli co. Wszystkie bydło mu oddali, wszystkie pieniądze mu oddali, a na koniec samego siebie. A Józef im powiedział, to ja wam to teraz oddaję i tak, to będziecie zarządzać, ale z tego będziecie oddawać tyle. I zobaczcie, jaka mądrość Boża była w tym wszystkim. Ocalił całego i ocalił narody, które przychodziły, czyli można powiedzieć, ocalił ludzkość. Jeden człowiek. I ocalił historię narodu żydowskiego. I on sprawił, że te obietnice, które Bóg powiedział w ogrodzie Eden, Bóg potem mówił przez Abrahama, Bóg potem mówił przez Izaaka, Jakuba, te obietnice, które dał, one były realizowane w życiu Józefa. I Józef przez swoje posłuszeństwo i wiedział, że Pan był z nim, że On go taką drogą przeprowadził po to, żeby ocalić naród Izraela. Widzicie to, czy nie? Halleluja! Czy ty widzisz swoje życie? Co Bóg może uczynić przez ciebie? Co może uczynić Bóg przez jednostkę? Co może Bóg uczynić przez człowieka, który się Jemu podda? Kiedy poddasz się Bogu, będziesz błogosławieństwem dla innych. I Bóg chce, żeby ci błogosławił. Bardzo wywyższył, ale droga wywyższenia jest przez drogę poniżenia. Droga wywyższenia jest przez drogę cierpienia. Jest przez ucisk. Dlatego Paweł mówi, musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Dlatego też ten typ Ewangelii nie jest chętnie słyszany przez ludzi, którzy chcą żyć dla własnego ja. I Paweł mówi, ich Bogiem jest tylko i wyłącznie ich krzyż. Oni się lubują tylko i wyłącznie w tym, co im służy tu i teraz. Brzuch. To jest ten typ Ewangelii. Za dni Pawła tacy byli i teraz tacy są. Ale niech Bóg nam pozwoli dochodzić do tej wymiaru, tej prawdziwej Ewangelii. Jeśli kto chce pójść za mną, mówi Jezus, pierwsza rzecz, niech się zawsze własnego ja. I niech bierze krzyż, ale swój krzyż. Każdy z was ma swój krzyż. I nie potrzeba, żeby ktoś tam mu pomagał. Każdy z was ma swój krzyż. I pozwól Bogu prowadzić cię tą drogą, aby wypełniony był plan Boży. Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. On robił wtedy z mężami Bożymi. Zobacz, co Abraham przeszedł. Zobacz, co przeszedł Izak. Zobacz, co przeszedł Jakub. Zobacz, co oni przeszli. A więc Pan chce coś do nas powiedzieć. Jeżeli w twoim życiu przyszły problemy, przyszły doświadczenia, to pomyśl o tym, a to jest taka sposobność, żeby mnie przybliżyć bliżej Boga. Jeżeli przyszedł ucisk, to Bóg dał taką możliwość, żeby mnie tak, jak takie były dawniej, pamiętam, nie wiem, czy teraz jeszcze to robią, robiono szynkę. I były takie specjalne urządzenia, że wrzucano tego mięso, bo teraz jest tak, że z kilograma mięsa jest powiedzmy 5 kg szynki. Rozumiecie? Bo tam różne są ekstrakty i dodatki. Ale dawniej z takiego kilograma mięsa to powiedzmy, że było, nie wiem, 0,5 kg, ale żeby to mieli, była ta synka, to się wrzucało to mięso i tak się zaciskało. I to wypływało. Starsze siostry, pamiętacie coś takiego, jak to się urządzenie nazywało? Jak? Prasa taka. To aż wyciskało. I ja ci powiem, że Bóg tak niekiedy bierze tak za dwa uszy i tak do takiej prasy, pyk, i tak przyciska. To już nas czuje, że już w tej prasie jest. On chce wycisnąć z ciebie to, co nie jest Jego. Aby ostało się tylko to, co jest Jego. Czy mnie rozumiecie? I ja chcę wam powiedzieć, że to jest droga Ewangelii. To jest droga, którą prowadzi nas Pan, żeby dla Niego była przestawiona tylko i wyłącznie czysta oblubienica. Czysta oblubienica. Święta oblubienica. A święta oblubienica będzie widoczna w charakterze. Amen, amen, amen. Jaki Bóg jest dobry. Ja chcę zaświadczyć, że Bóg jest tak bardzo wierny. Halleluja, jaki On jest wierny. Jaki On jest wierny. Jaki On jest wierny. I mogę mówić o Jego wierności w wielu, wielu przypadkach. Co sam doświadczyłem wierności żywego Boga. Ale z tego błogosławieństwa Józefa czytamy, że płodna latorość na źródle. Chcesz być owocny? Ty musisz być przy Duchu Świętym. Ty musisz szukać Jego. Ty musisz rozpytywać się Ducha Świętego. Musisz się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym. I wtedy twoje gałązki rozrastać się będą ponad murem. A to, że Bóg będzie z tobą, to wcale nie znaczy, że cię przeprowadzi tak jak po drodze, po masełku. Nie, 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 nie. Bóg wyciśnie z ciebie to, co nie jest Jego. Po to, aby ostało się to, co jest Boże. I wtedy te trudności, które przychodzą do twojego życia, które może są, one dają ci sposobność, żebyś ty zaufał Bogu. Żebyś ty wydał owoc według Jego rodzaju, według Jego zamysłu. I ten owoc ma być trwały. Jezus mówi, ja na to was powołałem, abyście szli i wydawali owoc. I żeby owoc was był trwały. Jaki owoc? Przyprowadzaj ludzi do Chrystusa. Ja za ludzi po kilkanaście lat nikogo nie przyprowadzi do Chrystusa. Nikogo nie mówił Ewangelii. Nikogo nawet nie głoszył. Słuchajcie, to jest przerażające. To trzeba pokutować z tego, że jest taka ospałość, ospałość w sercu. A więc gdzieś letniość przyszła. Gdzieś takie zadowolenie samym sobą i już dogadzanie swojemu brzuchowi, iż ta Ewangelia brzucha przychodzi. Że tylko dbasz o to, co by tu zrobić, żeby jeszcze ulepszyć. Co by tu jeszcze zrobić. W Ewangelii nie trzeba nic ulepszać. Nic. Bóg zawsze stanie za swoim słowem. Ja tu nie powiem, że Bóg jest dobry. Halleluja. Chwała Bogu, że On jest Bogiem, a nie my. Chwała Bogu, że On ma sposoby na każdego z nas. Halleluja. Jednemu powiesz po słowie, a drugiemu nie. Musi zaleć. Musi dostać klapsa albo mało klapsa. Czasami klaps nie pomaga. Niektórzy muszą wylądować w więzieniu. Tak jak Józef przeszedł przez więzienie. I nic Słowo Boże nie mówi, że starał się o odszkodowanie za niesłuszne skazanie. Wczoraj mówiono, że człowiek 13 lat wsadzili głównie jakiś tam konserwator Polski, został wsadzony do więzienia, przesiedział gdzieś tam lat, bo wziął rzekomo łapówkę. No i po 13 latach stwierdzili, że jednak niesłusznie go osądzono, niesłusznie go wsadzono i on mówi, będę domagał się odszkodowania. Kto zapłaci? My zapłacimy. Wszyscy zapłacą i to będą ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Józef nie miał nic, ale zmarł jako ten, który był bogaty w Bogu. Zmarł jako ten, o którym każdy, który czyta Biblię, każdy czytający Biblię wie o Józefie. I niechaj jego znaczenie, imienia tego, niech przyda ci Bóg, czyli inaczej niech Bóg pomnoży. I ty nie ograniczaj Boga, bo my się modlimy, a Bóg daje jeszcze o wiele więcej. Nawet to, o czym nie myślałeś, nie chciałeś, Bóg daje więcej. Bo Bóg jest Bogiem obfitości. Z tej obfitości, którą chcę Tobie dawać, żeby również byli błogosławieni inni. Halleluja. I chcę Was zachęcić. Chcę Cię zachęcić, żebyś nie poddawał się. Z tej historii możemy dowiedzieć się, że sprawy wzięły jakby odwrotny obrót, aniżeli naturalny umysł by tak sobie planował. Podobnym sługą był Jeremiasz. Taką władzę otrzymał. Wow. Nad narodami! Wiesz, wykorzeniał, wypleniał, burzył. Jaka władza? A co mu dali? Gdzie ta władza się ogranicza? Siedział w cysternie. Ledwo go wyciągnęli. I władzę miał. Jaką to władzę? Kiedy on się modlił. Słuchajcie, nie postępowało. Kiedy on się modlił, to rzeczy się działy. Ale przy tym jego serce jeszcze dalej nie było w pełni złamane, bo on wołał do Boga. Po co ty mnie żeś powołał? Boże, jak to jest? A Pan do niego powiedział, jesteśmy jak strumień zawodny. Jeżeli zwrócisz się do mnie, wtedy ja zwrócę się do ciebie. A jeżeli dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Chcesz być ustami Boga? Wiecie, jakie to jest cudowność, kiedy ty mówisz Słowo Boże i kiedy namaszczenie i Bóg jest w tobą i do ciebie przychodzą ludzie i się ciebie radzą i możesz siedzieć, czego do niego przychodzą? Co oni tam daje, że ona daje, że oni przychodzą? A zapukaj się, dlaczego ciebie nie przychodzą? Bo co im dajesz? Jeżeli żyjesz z Bogiem, Bóg będzie mówił przez ciebie. Ale są warunki Boga. Chcesz służyć Chrystusowi. Możesz być wierzącym, siedzącym, możesz być, wiara zawsze jest w akcji. Zawsze. Bóg jest na zawsze Bogiem w ruchu. I twoja wiara, ona zawsze wymaga posłuszeństwa, wymaga poruszenia się razem z Bogiem. Nie się z nim, ale poruszenia.